Mateusza Morawieckiego. Witam pozostałych gości. Minister Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, ministra zdrowia dr Adama Niedzielskiego oraz przewodniczącego grupy rządowych doradców epidemiologicznych oraz głównego konsultanta krajowego w zakresie chorób zakaźnych profesora Andrzeja Horbana. Dzisiejsza konferencja, jak wszyscy Państwo wiecie, dotyczy sytuacji epidemiologicznej i możliwych kolejnych obostrzeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Panie premierze, proszę o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, tak jak wcześniej mówiliśmy, co tydzień chcemy przedstawić sytuację z punktu widzenia epidemiologicznego wraz z ewentualnymi nowymi obostrzeniami, rygorami. I dzisiaj jest kolejny taki dzień. Niestety sytuacja jest nadal niedobra i dynamiczna. Dzisiaj nastąpił kolejny przyrost osób zakażonych przy bardzo wysokiej liczbie testów przekraczającej 60 tysięcy. Liczba zakażonych przekroczyła znacznie 13 tysięcy. Również liczba zgonów osób z chorobą COVID-19 jest wysoka i nasze działania muszą być bardzo zdecydowane. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. 23 września poziom zachorowań oscylował wokół 1000, chyba był nawet niższy niż 1000. Dzisiaj zbliża się ta liczba do 15 tysięcy dziennie. Druga fala uderzyła w Europę niemal z podobną siłą. Średnia zachorowań w Europie to około 170 osób na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest to około 160 osób na 100 tysięcy mieszkańców, a więc bardzo podobna do średniej, nieco niższa. Reagując na tą sytuację, niektóre państwa podjęły decyzję o całkowitym zamknięciu gospodarki, o całkowitym lockdown. Na przykład nasz sąsiad południowy, Republika Czeska i Irlandia. Inne państwa, takie jak Francja, Słowenia czy Belgia, zdecydowały się na godzinę policyjną. Jeszcze inne bardzo głęboko sięgają do poszczególnych branż i ograniczają możliwość świadczenia różnego rodzaju usług. Ważne też, żeby powiedzieć, że na moment obecny liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tysięcy, a dostępnych łóżek łącznie dla pacjentów z COVID-19 jest 18 tysięcy. Czyli cały czas jeszcze ten bufor jest, ale nas bardzo, bardzo niepokoi to tempo przyrostu. Musimy zahamować przyrosty zakażeń i obostrzenia, o których zaraz powiem, będą miały swój skutek za 10-14 dni. Mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli przekazać nieco lepsze informacje wraz z tym. W przypadku, gdyby te obostrzenia nie działały, będziemy musieli dalej dokonywać głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Wiadomo, że najważniejsze jest zdrowie, życie i stabilność systemu służby zdrowia. Więc tutaj na razie jeszcze dostępne łóżka, łóżka z respiratorami, to jest liczba około 40%, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli będą potrzebne dalsze, drastyczne kroki, takie jak zamknięcie granic, jak było wiosną, czy różne zakazy przemieszczania się, albo głębszy, głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego, to trzeba będzie się na taki krok zdecydować, o ile nie nastąpi wypłaszczenie, o ile nie nastąpi zahamowanie przyrostu zakażeń. Z naszym zespołem epidemiologów, wirusologów, naukowców, lekarzy i jako takie uważam za najbardziej właściwe na moment obecny. Po pierwsze, cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną, czyli wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej. Po drugie, kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy, to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym. W trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej. I To jest bardzo potrzebne, żeby przerwać ten łańcuch transmisji. To uzasadnienie również dotyczy pewnych badań. Otóż w grupie osób do 11-12 roku życia poziom zakażeń przy podobnej liczbie testów jest trzykrotnie mniejszy niż w wieku 13-19 lat, a więc ma to swoje również naukowe uzasadnienie. Ale poza tym te maluchy, te młodsze dzieci, bardzo małe dzieci jeszcze, które rozpoczynają dopiero szkołę, czy w przedszkolu są zaopiekowane, one, dla nich bardzo ważna jest ta edukacja przedszkolna, szkolna w trybie stacjonarnym, jeszcze ważniejsza niż dla młodzieży i dzieci starszych ze względów psychicznych, psychologicznych i efektywności edukacyjnej. Stąd takie rozróżnienie. Dodatkowo odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, na całym społeczeństwie, także na dzieciach i młodzieży. I ich zadanie, ich odpowiedzialność będzie polegała na tym też, że w godzinach od 8 do 16 nie mogą sami przemieszczać się, wychodzić, spotykać w grupach, w związku z tym również tylko pod opieką dorosłego. Kolejne ograniczenie dotyczy działalności gastronomicznej. Otóż ograniczenie działalności restauracji, pubów, kawiarni, firmy, przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos, dania na wynos, i to obostrzenie na razie jest zaplanowane na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec 2 tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub, co gorsza, jeżeli ta liczba będzie cały czas rosła. Wiem, że jest to bardzo trudna wiadomość dla właścicieli, dla prowadzących, także dla klientów, ale zdaniem specjalistów, również od strony naukowej ten temat analizujących, pomieszczenia gastronomiczne to zwykle pomieszczenia, gdzie znajduje się dość dużo osób na niewielkiej powierzchni. W związku z tym dochodzi do częstych zakażeń. Z oczywistych względów maseczka nie jest tam używana, wiadomo dlaczego, bardzo często. I dlatego te pomieszczenia często są słabo wietrzone, a wietrzenie obok dystansu, dezynfekcji maseczek jest niezwykle ważnym elementem zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa. A więc lokale gastronomiczne będą zamknięte dla klientów na najbliższy czas. Kolejnym, czwartym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób powyżej 5 w jednej grupie, a więc różnego rodzaju zebrań, aktywności, spotkań, bo widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i mamy przekonanie, i takie jest też zdanie epidemiologów, że były to źródła i ogniska zakażeń. Dlatego to ograniczenie do 5 osób. Ważne wyjątki to oczywiście wszyscy ci, którzy mieszkają razem, nie podlegają temu ograniczeniu, i także dla celów zawodowych ci, którzy się spotykają, na przykład pracownicy budowlani, którzy muszą w jednej grupie wykonać jakąś czynność, też nie podlegają temu obostrzeniu. Wreszcie temat piąty, ale bardzo, bardzo kluczowy. Otóż na śmierć, na poważne zagrożenie dla zdrowia narażone są przede wszystkim osoby starsze. Nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie. I dlatego wprowadzamy program Ochrona Seniorów. Prosimy seniorów powyżej 70 roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu. W tym celu uruchamiamy też program solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki naturalnej, domowej, nie mieszkają ze swoimi, ze swoją rodziną lub którym rodzina pomagać z różnych względów nie może. Ten korpus wsparcia seniorów poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast po to, żeby zachęcić wszystkich seniorów, a w szczególności powyżej 70 roku życia, do pozostania w domach. Szanowni Państwo, powyżej 70 roku życia umiera około 70% osób, tych, które umierają na COVID-19. A więc nasze działania tutaj muszą być zdecydowane. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach. I także ograniczenie dotyczące sanatoriów. To prócz sanatoriów, które teraz jeszcze kończą swoje turnusy, czy turnusy są w trakcie, zamykamy również teraz sanatoria. To jest niezbędne, bo 70% osób przebywających w sanatoriach to seniorzy powyżej 60 roku życia. Drodzy rodacy, te obostrzenia są poważne, ale też liczę na to, że gospodarka będzie dalej pracować na obrotach szybszych niż wiosną, znacząco szybszych niż wiosną. To jest cały czas jak najbardziej możliwe. Nie zamykamy różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, zakładów usługowych, ale apelujemy. Wszędzie tam powinny obowiązywać ścisłe, bezwzględne zasady sanitarne. One muszą obowiązywać po to, żeby te zakłady mogły funkcjonować za tydzień, za dwa w dalszej perspektywie. Żeby obostrzenia nie były jeszcze poważniejsze. Nasi eksperci, nasi naukowcy mówią wyraźnie, trzeba koniecznie przerwać transmisję. Musimy zostać w domu. Jeżeli nie musimy odbywać spotkania na zewnątrz, nie odbywajmy tego spotkania. Jeżeli możemy ograniczyć liczbę kontaktów społecznych, to zwłaszcza na najbliższych kilka tygodni, ograniczmy tę liczbę kontaktów. Kluczowe jest, są następujące zasady bezpieczeństwa. Dezynfekcja, noszenie maseczek, powszechne, kontrolowane noszenie maseczek i to musi być bezwzględnie wykonywane. Także wietrzenie pomieszczeń i każdy, kto może, to proszę o wgranie aplikacji Stop COVID, bo to pomoże zatrzymać również transmisję wirusa. Efekty, o których tutaj mówię i o których powie zaraz pan minister zdrowia, również mogą przyjść, efekty tych ograniczeń, o których mówię, tych obostrzeń, mogą przyjść po 10-14 dniach. A więc musimy w cierpliwy sposób zastosować się do tych rygorów i jestem przekonany, że wspólnie wtedy zwyciężymy. Tylko w tę walkę zwyciężymy wtedy, kiedy nie tylko wszyscy my będziemy się stosować do obostrzeń, ale też każda z osób indywidualnych będzie upominać, będzie przypominać swoim sąsiadom, rodzinie, żeby do tych obostrzeń się stosowały. Bo każdy z nas tam, gdzie żyje i mieszka, niech zrobi wszystko dla innych, żeby ochronić życie swoje i innych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu doktora Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.
Szanowni Państwo, przed nami krytyczny tydzień. Krytyczny tydzień w tym sensie, że w tym tygodniu nadchodzącym przesądzi się, czy będziemy mieli do czynienia z dalszą wykładniczą eskalacją pandemii, czy ten charakter wzrostu zachorowań się zmieni. Niestety spełniają się czarne scenariusze, które mówiły jeszcze tydzień temu. Przedstawialiśmy prognozę, że w tym tygodniu będziemy testowali poziom 15 tysięcy dziennych zachorowań i z tą sytuacją mamy do czynienia. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, to w przyszłym tygodniu, patrząc właśnie na taki wykładniczy charakter rozwoju pandemii, będziemy narażeni na ryzyko testowania 20-25 tysięcy dziennych zachorowań. Taki scenariusz jest już scenariuszem gorszym od czarnego. Nasza służba zdrowia cały czas zachowuje wydolność, zachowuje sprawność operacyjną. Oczywiście pojawiają się różne historie pojedyncze, ale proszę pamiętać, że jesteśmy w trudnym czasie i te historie muszą się pojawiać. My oczywiście reagujemy, staramy się im przeciwdziałać, ale jesteśmy już dawno poza strefą komfortu. Musimy zrobić wszystko, żeby zahamować dalszy rozwój pandemii. Oczywiście jako minister zdrowia czy jako rząd wykonujemy wszystkie możliwe działania, które dotyczą rozbudowy infrastruktury, rozbudowy łóżek. Jak Państwo wiecie, przekształcamy szpitale powiatowe w szpitale covidowe, zajmujemy kolejne oddziały internistyczne w dużych szpitalach z przeznaczeniem na walkę covidu. Wczoraj miałem przyjemność dokonać pewnych uzgodnień z sektorem prywatnym, w wyniku których 1000 łóżek zostanie też przekazanych do dyspozycji systemu walki z COVID-em. No i oczywiście stawiamy szpitale tymczasowe, które planujemy, że dostarczą nam, powiększą nam tą infrastrukturę łóżkową o około 5000 łóżek. Ambitny plan przedstawiony przez pana premiera jako cel do realizacji to jest to, żebyśmy dysponowali mniej więcej 30 000 łóżek na koniec miesiąca. Mówię tu o przełomie października i listopada. Ale musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność. Tu nawet nie chodzi o łóżka, tu nie chodzi o respiratory, chodzi przede wszystkim o kadrę. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które pomoże lepiej wykorzystać naszych medyków, nasz personel medyczny. To rozwiązanie wczoraj dzięki takiej wspólnej akceptacji wszystkich sił politycznych zostało przyjęte i bardzo liczę, że Senat w trybie również ekstraordynaryjnym przeproceduje tą ustawę, zdając sobie powagę, zdając sobie sprawę z powagi chwili. Teraz najważniejszym zadaniem jest zmniejszyć tempo rozwoju pandemii. Te liczby, te prognozy, które Państwu przedstawiałem, one są budowane przy założeniu dalszego kontynuacji rozwoju wykładniczego pandemii, ale my musimy wszystko zrobić, używając tych wszystkich obostrzeń, pełnego arsenału, żeby spowolnić rozwój i przynajmniej przejść do trendu liniowego. Jeżeli to nam się uda, a proszę pamiętać o tym, że obostrzenia nie działają z dnia na dzień, tylko ich efekt pojawia się 10 dni po wprowadzeniu, 2 tygodnie, to jest szansa na to, że przejdziemy do takiego liniowego charakteru wzrostu, co już będzie dosyć dużą, fundamentalną zmianą. Jeżeli by udało się osiągnąć ten scenariusz wzrostu liniowego, to on nam pozwoli utrzymać się w okolicach 15-18 tysięcy zakażeń w przyszłym tygodniu, więc ten przyszły tydzień rzeczywiście będzie krytyczny, bo przekonamy się, czy te pierwsze obostrzenia, które weszły 2 tygodnie temu, zaczynają działać, zaczynają spowalniać, czy my również swoją odpowiedzialną postawą przyczyniamy się do opanowania tego zjawiska. Proszę pamiętać, że tym najbardziej skutecznym narzędziem walki z pandemią jest nasza codzienna postawa. Codzienna postawa oparta na stosowaniu zasad tych podstawowych, które mówią o dezynfekcji, o zachowaniu dystansu, no i przede wszystkim o noszeniu maseczek. Bardzo się cieszę, że ten standard noszenia maseczki jest również stosowany przez te osoby, które wcześniej wykazywały postawę kontestowania tego rozwiązania. Wczoraj w Sejmie również przedstawiciele, posłowie Konfederacji w tych maseczkach uczestniczyli w obradach i odbieram to jako wyraz odpowiedzialności za nasze wspólne dobro. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten przyszły nadchodzący tydzień da nam podstawy do większego optymizmu. W tej chwili musimy działać cały czas zakładając rozwój w ramach czarnego scenariusza i dlatego bardzo dziękuję tutaj panu premierowi za podjęcie odważnych decyzji, które dają szansę na zmianę trendu rozwoju pandemii w Polsce. Dziękuję.